A przy telefonie jest Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny tygodnika Gazeta Polska. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie.
Myśli powyborcze pana redaktora są jakie?
No, niezwykłe wybory. Rzeczywiście Polska poszła głosować. Wyborcy mieli ochotę podecydować o Polsce. I to zarówno ci, którzy poparli PiS, jak ci, którzy byli przeciwni PiSowi. No, wyraźnie ludzie uwierzyli w to, że mają coś do powiedzenia w kraju i że demokracja coś znaczy. Mobilizacja po obu stronach gigantyczna. I widać było też, że no, ludzie chcieli po swojemu rozstrzygnąć. No, 8 milionów głosów na PiS, absolutny rekord. Ja wiem, że tam w PiSie niektórzy kręcą nosem, że mogło być lepiej. Pewnie niektóre rzeczy mogli zrobić lepiej, ale na to trzeba spojrzeć z pewnej oddali. No, jednak takiego wyniku, takiego sukcesu nie osiągnęła żadna partia. Nie dość, że rządzi drugi raz, to jeszcze większość bezwzględna i to taką ilością głosów. To nie jest tak, że to jest przypadkowy wynik. Jeszcze w 2015 można było wszystko zwalić na bardzo dobry układ dla PiS. No teraz po prostu bardzo duża część Polaków chciała, żeby oni dalej rządzili. I to jest ogromny mandat. I też można powiedzieć, że polska demokracja się bardzo stabilizuje. Po prostu Polacy wiedzą, czego chcą. Zarówno ci, mówię, którzy nie chcieli PiS, jak i ci, którzy chcieli PiS.
Jeśli politycy Prawa i Sprawiedliwości kręcą nosem, to z powodu wyborów do Senatu.
Ja myślę też, że mieli ochotę na trochę wyższy wynik w Sejmie, mówię, wynik pod względem ilości mandatów, bo pewnie, że aż 8 milionów głosów dostaną, to się nie spodziewali, tylko myśleli, że z tego się uzbiera więcej mandatów. No tylko tutaj była też niezwykła sytuacja, która się nigdy wcześniej nie zdarzyła, że wszystkie głosy zostały wykorzystane, tak? Tylko 1% głosów zmarnował się i nie ma swoich mandatów. Ale 99% głosów zostało dane na partie, które weszły do Sejmu. Stąd też dużo trudniej było uzyskać mandat na jeden głos, stąd taka sama ilość mandatów jak 4 lata temu. Natomiast w przypadku Senatu oczywiście tu zadziałało zblokowanie wszystkich mandatów opozycji. W jakimś sensie nie tylko PSL-u, Lewicy i Platformy, ale również Konfederacji, bo Konfederacja się w sumie jakby przynajmniej zachowała tak, że poparła jednak partie lewicowe, to znaczy atakowała mocniej PiS i nie przeszkadzała tym lewicowym partiom w drodze do Senatu.
Ponieważ jesteś człowiekiem wiedzy, to pewno wiesz, jak głęboka będzie rekonstrukcja rządu i czy w ogóle będzie rekonstrukcja rządu?
No pewna rekonstrukcja musi być, to jest nieuniknione, ale ona nie będzie chyba zbyt głęboka. No pewnie będą przesunięcia takie polityczno-formalne. No, Zbigniew Ziobro dostanie wicepremiera i tutaj jakby chyba nie ma nawet wielkiego oporu po stronie ani władz PiS-u, ani współkoalicjanta, czyli Gowina, no bo jeżeli Gowin ma wicepremiera, no to i Ziobro pewnie może się domagać wicepremiera. Jest pewne zamieszanie o zakres wpływów w samym rządzie i tu na pewno współkoalicjanci będą chcieli mieć więcej niż im PiS oferuje. Natomiast rekonstrukcja będzie miała bardziej charakter jednak taktyczno-techniczny, to znaczy tam, gdzie ministrowie nie pasują do planów na najbliższe 4 lata, no to zostaną przesunięci, albo im trochę ograniczy się resort, albo wymienieni, ale one nie to myślę, że ten zakres zmian nie będzie jednak ogromny.
I myślisz, że to wszystko będzie przebiegać w miarę płynnie i w miarę harmonijnie?
No, oczywiście jest zawsze pytanie o współkoalicjantów, bo w samym PiS-ie to jednak rządzi bardzo twardo Jarosław Kaczyński. Jeżeli chodzi o Jarosława Gowina, no to on dosyć mocno popiera Mateusza Morawieckiego A przez to, że Jarosław Kaczyński nie zamierza, przynajmniej na dzisiaj, wiadomo, że zamierza zmienić premiera, no to on jest raczej zadowolony z obecnego układu. No więc pytanie jeszcze o drugiego koalicjanta, czyli Zbigniewa Ziobro, na ile on będzie chciał coś więcej w tym rządzie. Pewnie każdy próbuje uzyskać coś więcej, ale myślę, że jednak jego doświadczenia po 2010 roku jednak nauczyły, że nie warto grać o wszystko, stawiać wszystkie na jedną kartę, bo to się źle kończy.
A spodziewasz się zmiany, nie wiem, ministra spraw zagranicznych albo jakiegoś innego ministra?
No, wszyscy chcą zmiany ministra spraw zagranicznych, ale też pamiętajmy, że minister spraw zagranicznych był taki trochę z łapanki, z zaskoczenia, bo nie został nim wtedy Krzysztof Szczerski z różnych powodów. W związku z tym no, wzięto człowieka, który jakby technicznie miał odpowiadać za resort, no ale zdaje się, że ochota na to, żeby ten resort był mocniej obsadzony, nie przeszła.
W Senacie opozycja wybierze marszałka, czy też politykom Prawa i Sprawiedliwości uda się kogoś przekonać do tego, żeby zagłosował inaczej?
No, wystarczy, że przekonają jednego senatora, bo będzie wtedy pół na pół. I będzie miała opozycja duży problem, żeby coś zrobić. I będzie musiała się dogadywać, czy wręcz ustąpić. No jeżeli by się udało dwóch przekonać, no to wtedy opozycja po prostu traci Senat i w ogóle nie będzie miała wiele tam do powiedzenia. No ale wiem, że rozmowy trwają, tak. No, jakie będą ich skutki, no to zobaczymy.
Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, Tygodnika, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 8:01.
Autopromocja. Studio Wilno. W każdy czwartek o godzinie 9:15. Serdecznie zapraszamy.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
To była autopromocja. Czas na przegląd prasy.
A w przeglądzie prasy telefonicznie gościem jest Jolanta Hajdasz, redaktor naczelny Wielkopolskiego Kuriera Wnet i dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam z zatłoczonych ulic Poznania.
Są tłoczne Poznań, wyniki wyborów i dzień powszedni. Jaki jest?
Piękny, słoneczny, zapowiada się znowu, będzie bardzo chyba ciepło, ale mam wrażenie, że co rano jest więcej samochodów na ulicach. Rozrastamy się od wewnątrz.
OBWE przygotowuje raport na temat wyborów w Polsce. Te wstępne, jeszcze całego raportu nie ma, ale już coś wiemy na temat tego raportu. Co w nim zostanie napisane?
Wiemy, ponieważ w poniedziałek przedstawiciele właśnie OBWE, którzy obserwowali nasze wybory, zorganizowali konferencję prasową. Trzeba zaznaczyć, że w ogóle sam fakt, że oni tutaj po prostu zjawili się, to nie jest taka typowo rutynowa sprawa, tylko no, zaniepokojeni nieprawidłowościami, mówiąc oględnie, które mogłyby się przy tych wyborach wydarzyć. Więc te pierwsze sygnały były bardzo ważne w mojej ocenie, jak oni na naszą właśnie całą procedurę wyborczą, na kampanię wyborczą patrzą. No i już zostało jakby zapowiedziane, że pojawiły się w kampanii wyborczej w Polsce wypowiedzi antydyskryminacyjne wśród polityków, co zakłócało przebieg wyborów. Oraz bardzo negatywnie, tak to trzeba nazwać, oceniono polaryzację mediów, stronniczość mediów, która wręcz zdaniem po prostu właśnie przedstawicieli OBWE może doprowadzić mogła do sytuacji, w której wyborca co prawda miał możliwość zorientowania się czy po prostu, że w przestrzeni publicznej pojawiała się różnorodność, pluralizm różnych postaw, natomiast on sam miał ograniczoną możliwość właściwej jakby oceny tego ze względu na ten stronniczy przekaz, na tą właśnie polaryzację mediów, szczególnie mediów publicznych, więc Centrum Monitoringu Wolności Prasy, którym kieruję, przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich oczywiście się znajdujące, wystosowaliśmy apel o większy obiektywizm i rzetelność przy sporządzaniu tego raportu, który przecież będzie przedstawiony międzynarodowej opinii publicznej, no bo trzeba uwzględnić, skąd bierze się ta silna polaryzacja mediów w Polsce. Zwróciłam uwagę w tym oświadczeniu, że jest to na pewno jednym z ważniejszych czynników, jest po prostu patologia procesu transformacji rynku mediów po 1989 roku i to, że przez lata spora część społeczeństwa, szczególnie właśnie o poglądach prawicowych, konserwatywnych czy katolickich, była pozbawiona dostępu do środków masowego komunikowania. Stąd dzisiaj taka, a nie inna zawartość programowa, czy po prostu treść przekazu głoszonego przez media publiczne bywa po prostu przeciwwagą dla liberalnego, lewicowego przekazu mediów prywatnych, bo po prostu on tak właśnie w tych mediach dominuje. I w tym oświadczeniu na to chcieliśmy tylko właśnie zwrócić uwagę, żeby wysocy przedstawiciele OBWE, jest ich w tej chwili w Polsce 20, 10 pracuje w Warszawie, 10 rozsianych jest w różnych komisjach, w różnych miastach w Polsce, czy komisjach, nie wiadomo dokładnie gdzie, ale w 10 miejscach, więc oni, żeby po prostu wzięli pod uwagę specyfikę polskiego rynku mediów, z czego coś wynika, a nie tak takie kalki politycznej poprawności stosowali po prostu, które oczywiście możemy dzisiaj, biorąc to pod uwagę, wtedy ułożyć ten raport bez wychodzenia z domu dokładnie, bo wiadomo wtedy, co napiszą. A przecież to bardzo ważne, jak oni ocenią te wybory, żeby nie podważać ich wyniku.
Myślisz, że ten nasz głos będzie słyszany i posłuchają tego, o czym my mówimy?
Tego nie wiem, ale ja spotkałam się z przedstawicielem OBWE, bo byliśmy o to poproszeni, więc jakby nasza organizacja, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Centrum Monitoringu, gdzieś jest przez nich dostrzegane, gdzieś nas znaleźli, że się po prostu o to spotkanie zwrócili, więc sama procedura zbierania tych informacji jest, bym powiedziała, naprawdę dyskusyjna, ponieważ jest to po prostu dwugodzinna rozmowa na wszelkie tematy, które interesują przedstawiciela OBWE, ale nie ma z tego żadnej notatki. Nie odpowiada się w żaden systematyczny sposób na to, bo te pytania nie są, to nie jest ankieta, to nie jest nic, co luźne notatki sobie po prostu ten przedstawiciel robi. Nie wiadomo dokładnie, co zapisze, co zrozumie tak naprawdę z tego, co mu się po prostu mówi, bo też to wiadomo i dla niego, bo akurat ten, z którym myśmy się spotkali, to no, angielski jest dla niego obcym językiem, więc siłą rzeczy też do końca poziom znajomości szczegółów trudno ocenić. Więc metoda tego typu właśnie przeprowadzania obserwacji jest skrajnie subiektywna, prawda? Więc trudno po prostu widzieć, czy oni coś dostrzegą, co dostrzegą, kto w jakiej masie co opowie. Ale co jest moim zdaniem istotne? Zwrócenie uwagi na ten fakt także opinii publicznej w Polsce. Przecież mamy instytucje państwowe, mamy instytucje, nie wiem, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, mamy Radę Mediów Narodowych. Niech też w tej sprawie wypowiedzą się, skoro oni kwestionują jakby rolę mediów w procesie, w czasie kampanii wyborczej, no to warto, żeby instytucje nadzorujące jakąś część przynajmniej rynku mediów też zabrały głos i wypowiedziały się, dlaczego ta kampania przebiegała zgodnie z procedurą charakterystyczną dla każdego demokratycznego państwa, bo chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że wybory po prostu odbyły się w prawidłowy sposób.
Zacytuję fragment raportu, który OBWE, który mnie najbardziej zaskoczył. Zauważyli, że niektórzy ministrowie promowali się w trakcie wydarzeń organizowanych przez państwo. to jest duża spostrzegawczość obserwatorów OBWE. Dzisiaj jest 16 października, pamiętamy, co zdarzyło się 41 lat temu. Jak ty pamiętasz ten dzień?
Ja byłam uczennicą szkoły podstawowej, mieszkałam zresztą w miasteczku pod Wrocławiem, w Środzie Śląskiej, skąd pochodzę, skąd pochodzi moja rodzina, więc klimat był taki, że w domu się dowiedzieliśmy z telewizji i natychmiast mama mnie wysłała do sąsiadów, gdzieś tam biegnij do jednych, do drugich, do tych państwa i tamtych, powiedz, co się stało, to jest niemożliwe, żeby Polak był papieżem i pamiętam tą ogromną radość i rozmowy zaraz dorosłych właśnie, jakie mogą być tego skutki, co z tego wyniknie, że to jest, ja sobie sama nie zdawałam sprawy właśnie, że to może być takie przełomowe, że to w ogóle jest taki ewenement, no dziecko po prostu nie zna historii, a już tak złożonej jak historia Kościoła w Polsce, czy historia w ogóle powszechnego, więc wielka, wielka radość i pamiętam właśnie też, jak był pokazywany w telewizji, bo to był ten wtedy, no jedyny trochę kontakt w tym miejscu, gdzie mieszkałam, z takim światem zewnętrznym, no to po prostu ten płacz w czasie tej mszy 79 roku i pamiętam i mama, i moja ciocia, bo mój tato już nie żył, po prostu płakały, oglądając tę mszę i my z siostrą, która jeszcze była młodsza ode mnie też, żeśmy tak się jakoś wzruszały, bo dla nas było takie dziwne, że msze, na które chodzimy normalnie co niedzielę, to ktoś pokazuje w telewizji, że można mszę pokazać w telewizji, że jakie to jest dziwne, prawda, że coś takiego ma miejsce. No i oczywiście to potem człowiek już dorastał z tym wszystkim i się interesował i wiadomo, że to po prostu duży przełom, no nawet brak słów już to dzisiaj będzie brzmiało tak banalnie, że nawet nie potrafię właśnie w jakikolwiek sposób wyrazić, ale nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłam właśnie, że taka radość, że trzeba było latać po sąsiadach, których znało się zupełnie prawie, że z widzenia i im to powiedzieć, czy oni wiedzą, czy oglądali, co się stało.
I o tym opowiedziała stojąca w korkach na ulicach Poznania Jolanta Hajdasz, redaktor naczelny Wielkopolskiego Kuriera Wnet i dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję i wszystkich bardzo gorąco pozdrawiam. Dobrego, pięknego jesiennego dnia.
Jest godzina 8:11.